Zapraszamy do wysłuchania audiobooka pod tytułem SpaceX, von Braun, Musk i idea podboju kosmosu. Stanowi on fragment naszej większej publikacji pod tytułem Elon Musk, wizjoner z Doliny Krzemowej. W 1942 roku za sprawą Wernera von Brauna miało miejsce wystrzelenie pierwszej w historii rakiety pionowego startu, która przekroczyła umowną granicę pomiędzy atmosferą Ziemi a przestrzenią kosmiczną. Była nią słynna V-2. To właśnie dzięki jej konstruktorowi możliwa do zrealizowania okazała się amerykańska misja Apollo 11, której efektem było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. W latach 50. von Braun wraz z Waltem Disneyem wpłynęli na popularyzację idei wypraw w kosmos, a tym samym na uzyskanie aprobaty społeczeństwa dla kosztownych programów lotów załogowych. W 2002 roku, a więc 60 lat po pierwszym udanym locie rakiety V-2, swoje przedsiębiorstwo SpaceX założył Elon Musk. Ze skutecznością podobną do Wernera von Brauna i Walta Disneya propaguje on ideę lotów kosmicznych i zachęca społeczeństwo do patrzenia w stronę gwiazd. Zapraszamy do wysłuchania nagrania stanowiącego fragment publikacji pod tytułem Elon Musk, wizjoner z Doliny Krzemowej, w którym opisano wizję von Brauna i Muska oraz ich determinację w realizacji śmiałych marzeń.
Zip2 i PayPal, które powstały z udziałem Muska, okazały się zaledwie początkiem jego drogi w roli biznesowego innowatora i mecenasa wynalazków. Kolejnym krokiem było założenie SpaceX, przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego. Nie powstało ono jednak ad hoc, zaraz po tym, gdy pomysł zaświtał Muskowi w głowie. W 2001 roku Musk wraz ze swoim najlepszym przyjacielem z koledżu, Adeo Ressim, zastanawiali się, co zrobić z posiadaną fortuną. Obaj dorobili się niemałych pieniędzy w okresie boomu dotcomów, czyli bańki internetowej. Poza tym Musk pragnął, by jego kolejny biznes okazał się czymś więcej niż tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Wspominał to w następujących słowach. Odchodząc z PayPal, zastanawiałem się, czy są jakieś problemy, które w przyszłości można by rozwiązać dla dobra ludzkości. Nie chciałem patrzeć na to z perspektywy robienia pieniędzy, choć oczywiście uważam, że takie spojrzenie też jest okej. Zastanawianie się nad dalszą ścieżką kariery oderwało Muska od spraw przyziemnych i otworzyło oczy na inną, odległą przestrzeń. Pewnego razu, wracając z Adeo Ressim z Hamptons do Nowego Jorku, przyjaciele umilali sobie podróż rozmową o kosmosie. Na początku ich wymiana zdań miała raczej wydźwięk żartobliwy. Potem zaczęli jednak na poważnie rozważać możliwość zajęcia się biznesem kosmicznym. Musk, mimo upływu lat, doskonale pamięta tę rozmowę. Powiedziałem Adeo, że zawsze fascynował mnie kosmos, ale moim zdaniem pojedynczy człowiek nie jest w stanie wiele zdziałać w tym obszarze. Wymieniwszy się swoimi wizjami podboju kosmicznego, para przyjaciół doszła do wniosku, że przedsięwzięcie wcale nie musi być tak kosztowne i skomplikowane, jak się z pozoru wydaje. Oczywiście w tamtym momencie były to tylko luźne przypuszczenia, które wymagały weryfikacji. Elon i Adeo nie mieli wówczas jeszcze skonkretyzowanej wizji biznesu, ale ich głowy rozpalały już kosmiczne pomysły. Musk po powrocie do Nowego Jorku zaczął szukać na stronie internetowej NASA szczegółów dotyczących planowanych misji na Marsa. Rezultaty tego małego śledztwa w sieci przyniosły marne rezultaty. Początkowo Elon pomyślał, że szukając tych informacji posłużył się błędnymi słowami kluczowymi albo zajrzał na złą stronę, gdyż nie znalazł nawet wzmianki o wizji wysłania ludzi na Marsa. Zakładał, że amerykańska agencja kosmiczna już od dawna robi coś w tym kierunku, tymczasem okazało się, że tkwił w błędnym przekonaniu. Był tyleż zdziwiony, co rozczarowany i oburzony. Jego zdaniem program Apollo stanowił jedno z największych osiągnięć XX wieku i stąd brała się pewność Muska, że sukces tej misji stworzył podatny grunt do uczynienia kolejnych wielkich kroków dla ludzkości. Informacja o bezczynności NASA z jednej strony kompletnie zaskoczyła Elona, a z drugiej zmotywowała go do uruchomienia własnego przedsięwzięcia. Cofając się do tego momentu, wspominał: doszedłem do wniosku, że jeśli nie wydarzy się nic, co ulepszy technologię rakietową, utkniemy na Ziemi na zawsze. Duże firmy z branży lotniczej i kosmicznej zwyczajnie nie były zainteresowane radykalnymi innowacjami. Poprzestawały na wprowadzeniu nieznacznych ulepszeń do starych technologii. Czasem w efekcie następowało pogorszenie. Szczególnie źle było, jeśli chodzi o rakiety. W 1969 roku mogliśmy wysłać człowieka na Księżyc w Saturnie 5. Później wahadłowce mogły już tylko wynieść ludzi na niską orbitę okołoziemską. A potem wahadłowce poszły w odstawkę. Trend w zasadzie dąży do zera. Stworzenie przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego w przypadku Ilona częściowo mogło być inspirowane jego młodzieńczymi zainteresowaniami, zwłaszcza fascynacją cyklem powieści fantastyczno-naukowych Fundacja, autorstwa Isaaca Asimowa. Książki nie pierwszy raz przyszły z pomocą Maskowi. Zanim ostatecznie wykrystalizował się pomysł, w jaki sposób na nowo rozpalić zbiorową wyobraźnię pod bojem przestrzeni kosmicznej, Elon, swoim starym zwyczajem, pogrążył się w lekturach związanych z tą tematyką. Warto bowiem podkreślić, iż Musk, mimo iż porzucił studia doktoranckie na rzecz założenia firmy, ma ogromny szacunek do nauki. Uważa, że bez dokładnego zgłębienia wiedzy z danego obszaru nie odniósłby sukcesów, którymi obecnie może się szczycić. Gdyby nie był kompetentny w dziedzinach, które stanowią trzony jego biznesowych przedsięwzięć, musiałby zdać się na łaskę fachowców i nie miałby wpływu na decyzje, które przesądzają o powodzeniu przedsięwzięć. Musk powtarza, że wyprodukowanie i wysłanie rakiety w kosmos nie wymagało od niego fachowej znajomości budowy rakiety. Jednakże fakt, że zgłębił tajniki kosmonautyki, uchronił go przed wieloma błędami i usprawnił kierowanie pracą inżynierów w SpaceX. Musk wiedział, że sama wiedza nie wystarczy, by zająć się biznesem w tak hermetycznym środowisku, jakim jest branża kosmiczna. Z tego powodu wziął udział w przyjęciu dobroczynnym w Los Angeles, które organizowało Mars Society. Aby zasiąść przy stole z fizykami i inżynierami podzielającymi entuzjazm wobec pomysłu osadnictwa na Marsie, Musk przekazał $5,000 na cele charytatywne promowane przez wspomnianą organizację non-profit. To właśnie podczas owej kolacji dobroczynnej Elon nawiązał kontakty z osobami, które mogły udzielić mu fachowych wskazówek. Jedną z nich był inżynier lotniczy i astronautyczny oraz pisarz, dr Robert Zubrin. W przeszłości pracował w Lockheed Martin, skąd wyniósł spore doświadczenie inżynieryjne oraz cenne znajomości, które później pomogły mu w prowadzeniu własnej firmy związanej z tematem przestrzeni kosmicznej. Musk znalazł w Zubrinie pokrewną duszę, gdyż ten specjalista całym sercem wspierał pomysł eksploracji i kolonizacji Marsa. Okazało się też, że łączy ich zamiłowanie do tych samych książek, w tym do powieści Kima Stanleya Robinsona Czerwony Mars, w której opisano losy pierwszych osadników marsjańskich. Musk i Zubrin wierzyli, że literacka fikcja może niebawem stać się rzeczywistością. Oczywiście za sprawą takich osób, jak oni sami. Wkrótce